Czy przeraża pana skala zjawiska? To kilkadziesiąt osób.
Panie redaktorze, opieram się tylko na informacjach medialnych, ponieważ pomimo naszego wystąpienia zeszłotygodniowego do prokuratury krajowej we Wrocławiu nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnych informacji. Ale nawet przy założeniu, że postępowania dotyczą 22 łódzkich adwokatów, powiem tak, to są na pewno 22 przypadki za dużo. Natomiast co do skali zjawiska, proszę pamiętać, że Izba Adwokacka w Łodzi liczy prawie 1200 adwokatów. W związku z powyższym, 20 parę osób, czy nawet dwa razy więcej, to stanowi chyba około 4 czy 5%, więc z punktu widzenia całości środowiska, które w zdecydowanej większości tworzą ludzie uczciwi, naprawdę godni zaufania publicznego, ta skala nie jest bardzo duża. Natomiast jeszcze raz powtarzam, każdy tego typu wypadek w adwokaturze jest wypadkiem o jeden za dużo. Mówmy tutaj wprost i szczerze. W związku z tym, pomimo braku jeszcze oficjalnej odpowiedzi do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi...
A czy ta odpowiedź nie będzie przypadkiem dość skąpa, jeśli chodzi o treść? No bo przecież prokuratura nie może się teraz podzielić szczegółami śledztwa.
To może stanowić pewne utrudnienie, jeżeli by było tak. No czekamy na tą odpowiedź, ale niezależnie, tak jak powiedziałem, od tego oczekiwania rzecznik dyscyplinarny Izby jutro będzie wydawał postanowienia o uruchomieniu procedur dyscyplinarnych wyjaśniających w ramach postępowania dyscyplinarnego związanych z tymi wypadkami naruszeń prawa, ewentualnych naruszeń prawa ze strony kolegów, adwokatów, bo proszę pamiętać, że mamy teraz fazę postępowania przedstawienia zarzutów. To nie jest jeszcze ani akt oskarżenia, a ani tym bardziej wyrokowanie. Zostały przedstawione zarzuty na podstawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia tego rodzaju czynów. Zobaczymy, co będzie oczywiście dalej.
Takie celowe przeciąganie w czasie procesów sądowych jest nie tylko szkodliwe w kontekście samego przewodu sądowego, czyli tego, wokół czego toczy się postępowanie, ale również generuje dodatkowe koszty sądowe. Dlaczego komukolwiek miałoby zależeć na przeciąganiu w czasie procesu?
Każda sprawa jest indywidualno-konkretna. Ja bym bardzo był daleki od próby generalizacji. Ja mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że wedle mojej wiedzy ona nie jest do końca potwierdzona przez prokuraturę, bo jak powiedziałem, czekamy na odpowiedź, ale zarzuty dotyczą nie klientów, gdzie adwokaci mieliby dla klientów u lekarzy sądowych czy lekarza sądowego załatwiać, w cudzysłowie mówię załatwiać, nierzetelne zaświadczenia o niemożliwości stawania w sądzie, tylko sprawa dotyczy potwierdzania zwolnień lekarskich samych adwokatów. Czyli jest to zupełnie inna jakościowo sytuacja, a dlaczego? No trudno jest mi powiedzieć, dlaczego w danym momencie adwokat wystąpił do lekarza sądowego z prośbą o stwierdzenie, potwierdzenie jego niezdolności do wykonywania pracy, czyli obecności na rozprawie w sądzie. Z tego, co już wiem od części adwokatów łódzkich, dysponowali dokumentacją lekarską, bo jak twierdzą, rzeczywiście byli chorzy. Czyli nie klienci, tylko zwolnienia dla samych adwokatów dotyczące ich choroby i niemożności stawiennictwa na rozprawie w sądzie. Ważną rzeczą, którą także opinia publiczna powinna wiedzieć, jest okoliczność, że również kobiety w adwokaturze uzyskiwały zwolnienia ze względu na potrzebę sprawowania opieki nad swoimi chorymi dziećmi. I to także jest zupełnie inna jakościowo sytuacja, nad którą, jak rozumiem, w przyszłości prokuratura się głęboko pochyli, no bo pytanie jest następujące. Jeżeli jest dokumentacja medyczna dotycząca choroby małego dziecka, no to lekarz sądowy tym bardziej opiera się na tej dokumentacji, a nie bada malutkie dziecko, bo dziecko w ogóle nie jest uczestnikiem tej relacji pomiędzy występującą o potwierdzenie zaświadczenia w zakresie choroby dziecka matką, a lekarzem sądowym. Więc nie wiem, jak prokuratura podchodzi właśnie do tych przypadków, ale uważam, że one wymagają także zupełnie innego chyba potraktowania.
Co w tej sytuacji nie zadziałało, to znaczy wewnętrzne procedury czy czynnik ludzki?
Ja nie mogę przyjąć założenia, że coś nie wyszło, ale hipotetycznie już w ten sposób może odpowiadając, gdyby przyjąć, że przynajmniej w części te zarzuty, które prokuratura postawiła adwokatom Izby Łódzkiej, są zasadne, to myślę, że na pewno, jak pan to ładnie określił, mógł zawieść czynnik ludzki, ale problem jest bardziej złożony. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa o lekarzu sądowym, czyli rozwiązanie systemowe, jest bardzo wadliwe, bo ona podzieliła lekarzy na dwie kategorie nierównouprawnione. Są lekarze, ci, którzy składali przysięgę Hipokratesa, ci, którzy wykonują swoje zawody w ramach swoich specjalizacji, którzy nie zasługują na zaufanie sądów i prokuratur, i są lekarze, którzy są takim szczególnym zaufaniem obdarzeni, tak zwani lekarze sądowi. I cały problem teraz polega na tym, że lekarz sądowy może być lekarzem danej specjalizacji, na przykład ginekologiem. Proszę mi powiedzieć, jak ten lekarz sądowy ma dokonać poza swoją specjalnością weryfikacji zgłaszającego się do niego pacjenta z dokumentacją medyczną w związku z chorobą neurologiczną, nefrologiczną, kardiologiczną? To leży przecież poza zakresem jego wiedzy medycznej. W związku z tym ta rola lekarza sądowego w tym momencie staje się czysto figuratywna, formalna, no bo siłą rzeczy jest skazany na dokumentację pochodzącą od lekarza specjalisty danej dziedziny medycznej w sytuacji, gdzie ma coś potwierdzić w tym zakresie, nie mając własnych kompetencji, będąc przedstawicielem innej gałęzi medycyny.
Czyli w jaki sposób blokować takie zjawisko negatywne, no bo to jednak jest negatywne, w jaki sposób blokować takie zjawisko, być może to właśnie systemowe rozwiązanie, o którym pan wspomniał?
W tej chwili wiem jedną rzecz, że największym błędem ustawodawcy i są propozycje zmian prawa pod wpływem doraźnych wypadków, emocjonalne, działające niejako w pewnej reakcji na wydarzenia. Proces legislacyjny jest procesem, jeżeli ma być to proces odpowiedzialny, procesem profesjonalnie prowadzonym, żmudnym, procesem wymagającym refleksji. Ja w tej chwili też w nagłości tej sytuacji nie umiem powiedzieć, jakie tutaj byłoby optymalne rozwiązanie ustawowe. Moim zdaniem na pewno trzeba będzie się zastanowić, czy jest normalną sytuacją dzielenie lekarzy na takie właśnie dwie kategorie i czynienie pewnej proformy, oczekując, że lekarzem sądowym jest osoba, no, która może nie mieć wiedzy specjalistycznej, medycznej z innych dziedzin, a sama ma się na ten temat wypowiadać, a może jeszcze dokonując jakiegoś badania medycznego w oparciu o dokumentację pochodzącą od lekarza danej specjalności. No to ja rozumiem, że wtedy taki lekarz sądowy no, musi w zaufaniu do profesjonalizmu i rzetelności tego lekarza, który wydał taką dokumentację i zaświadczenie, sam podchodzić. No to jest chyba logiczne.